mówi Paryż RFI, wtorek 13 lutego. Dzień dobry, dobry wieczór. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrami Rosochowiczem i Kamińskim, również autorem przeglądu prasy, w którym mowa jest m.in. o kosztach kampanii prezydenckiej we Francji. A następnie pomieszkujemy w sieci z Anną Bernhard. Dzisiaj mowa będzie m.in. o kształtowaniu opinii wyborców za pośrednictwem internetu. Krzysztof Rutkowski w pasażach przez Szulernię opowiada o drewnianych galeriach w Palais Royal. Katarzyna Zawicka zaprasza nas do wysłuchania walentynkowego kwadransu muzyki jazzowej. Mamy dla Państwa także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, która od strony technicznej pomaga Jean Filip. Tyle zapowiedzi, a teraz skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Papież Benedykt XVI apeluje o zwalczenie pogardy wobec życia i wykorzystywania człowieka. Świat zadowolony, ale i sceptyczny wobec porozumienia z Koreą Północną. Odnaleziono zaginiony 60 lat temu obraz Paula Cézanna. To były najważniejsze informacje dnia w skrócie, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Papież Benedykt XVI w orędziu wygłoszonym z okazji Wielkiego Postu zaapelował o zwalczanie pogardy wobec życia i wykorzystywania człowieka. Papież podkreślił, że Wielki Post jest okazją, aby wytrwać przy Jezusie, który ze swego życia złożył ofiarę na krzyżu, ofiarę za całą ludzkość. Benedykt XVI podkreślił, że trzeba tę miłość wzmocnić sobie i przekazać ją innym. W przededniu przypadającej na środę drugiej rocznicy zamachu na byłego premiera Libanu, Rafika Haririego, w północnej części Bejrutu miały miejsce dwa zamachy. Są zabici i ranni. Celem zamachu były dwa autobusy dowożące do pracy mieszkańców, w większości chrześcijan, dzielnicy Bikfaja.
Władimir Putin kontynuuje podróż dyplomatyczną po krajach Bliskiego Wschodu. W Ammanie wraz z królem Jordanii, Abdallahem II, doszedł do wspólnego wniosku, że należy przyspieszyć negocjacje w celu utworzenia państwa palestyńskiego. W deklaracji odczytanej dziennikarzom po spotkaniu król Abdallah podkreślił, że wraz z prezydentem Putinem wyraził zaniepokojenie w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie terytoriów okupowanych i w związku z jednostronnymi działaniami Izraela, które mają miejsce zwłaszcza w Jerozolimie. Król Jordanii podkreślił także dużą rolę, jaką Rosja odgrywa w kontekście bliskowschodnich rozmów pokojowych wraz z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powiedział, że obaj wyrazili zaniepokojenie z powodu zaognionej sytuacji w Iraku. Natomiast Władimir Putin podkreślił, jak się wyraził, tradycyjnie dobre stosunki między Jordanią a Rosją. Ponadto głowa państwa rosyjskiego zacytowała wielkiego poetę jordańskiego Rara, który miał w swoim czasie napisać: w Jordanii nikt nie może poczuć się obco. Zdaniem Putina utworzenie rosyjsko-jordańskiej izby handlowej stanowi podstawę do doskonale zapowiadającej się współpracy między oboma krajami. Natomiast wspólny rosyjsko-jordański komunikat o współpracy mówi o, cytuję, stale zacieśniającej się współpracy w dziedzinie militarnej. Depesze przypominają, że Jordania jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i że Waszyngton przez ostatnie pół wieku przekazał do Ammanu pomoc finansową w wysokości w sumie co najmniej 5 miliardów dolarów.
W Moskwie katastrofie uległ w czasie startu niewielki samolot pasażerski. Trzy osoby załogi znajdujące się na pokładzie zostały ranne. Nad lotniskiem Wnukowo panują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Pada obfity śnieg. Tuż po starcie maszyna stanęła w płomieniach. Samolot leciał z Moskwy do Berlina. Samolot należał do szwajcarskich linii TAG Aviation. Kanadyjskiej produkcji samolot typu Challenger 850 może zabrać na pokład 15 pasażerów. Prowadzone jest dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku. Słuchają Państwo Paryża RFI. Świat cieszy się z porozumienia z Koreą Północną, ale nie kryje sceptycyzmu co do dalszego ciągu.
Po tygodniu wielostronnych rozmów w Pekinie komuniści koreańscy zgodzili się rozpocząć za 2 miesiące demontaż swoich instalacji nuklearnych w zamian za hojną pomoc energetyczną. Nastąpiło to w kilka miesięcy po październikowej próbie nuklearnej, choć liczne stolice wyraziły zadowolenie z tego stanu rzeczy, natychmiast posypały się ostrzeżenia. Przypomina się fatalny precedens sprzed 2 lat oraz oczywisty fakt, że mamy do czynienia z reżimem kompletnie nieobliczalnym. Amerykański negocjator Christopher Hill oświadczył, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Japonia, która ma sfinansować znaczną część pomocy dla komunistycznego reżimu, natychmiast uzależniła to od załatwienia drażliwego sporu dwustronnego, a mianowicie porwania Japończyków przez komunistycznych agentów w latach 1970-80. Według Tokio, póki nie będzie postępów w sprawie 13 porwanych, pomoc finansowa nie wchodzi w rachubę. Ze wszystkich stron przychodzą niemal identycznie brzmiące oświadczenia. To znaczący krok naprzód, ale trzeba zachować ostrożność. Hans Blix, były szef negocjatorów ONZ w Iraku, podkreśla, że Korea Północna dostanie najwyraźniej znaczną ilość ropy naftowej. Doszło zatem z pewnością do szantażu, co nie skłania do optymizmu.
Unia Europejska postanowiła przeznaczyć 20 milionów euro pomocy na rozwój republik na Zakaukaziu należących do Rosji, w tym dla Czeczenii. Pieniądze mają być przeznaczone na pomoc humanitarną. Dzięki nim będzie można wyszkolić 3000 lekarzy i pielęgniarek czeczeńskich, 2000 nauczycieli oraz przedstawić plany mogące ożywić gospodarkę w tej zniszczonej wojną republice. Pomoc przeznaczona jest także dla Inguszetii oraz Północnej Osetii. Unia Europejska jak dotychczas skierowała do Czeczenii pomoc w wysokości 200 milionów euro. Komisja Europejska koordynuje akcję z UNICEF-em, ONZ-owską organizacją pomagającą dzieciom i z WHO, Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Słucham Państwa Paryża RFI. Norwegia zamierza wysłać do Afganistanu dodatkowych 150 żołnierzy, którzy wejdą w skład sił pokojowych NATO stacjonujących w tym kraju. Norwegowie zostaną rozlokowani w rejonie stolicy Afganistanu, Kabulu. W skład norweskiego kontyngentu wchodzą jednostki specjalne. W Afganistanie stacjonuje ponad 500 norweskich żołnierzy, prowadzących operacje głównie w północnej części kraju. W całym Afganistanie siły pokojowe NATO to jest ponad 35 tysięcy żołnierzy. Wchodząca w skład rządzącej koalicji Norweska Partia Socjalistyczna jest przeciwna wysyłaniu przez Norwegię żołnierzy do Afganistanu.
W nocy z poniedziałku na wtorek ostrzelana została przez nieznanych sprawców z karabinu maszynowego główna siedziba policji węgierskiej. Na szczęście nie było ofiar w ludziach. Rzecznik węgierskiej policji László Gyáramvölgyi poinformował, że incydent miał miejsce około 1:30 rano, gdy strzały oddane zostały z przejeżdżającego samochodu. We wtorek rano na miejsce przybył premier Węgier Ferenc Gyurcsány. Natychmiast potępił on ten atak, nazywając go poważnym i bezprecedensowym. Powiedział, że od momentu ostatnich zamieszek przeciwko władzy z jesieni ubiegłego roku klimat polityczny na Węgrzech znacznie się pogorszył. Natomiast węgierski minister spraw wewnętrznych György Silvasi zapowiedział, że władze na razie przyjmują hipotezę o zupełnie odizolowanej akcji przestępczej i wyłączył wszelkie powiązania ze wspomnianymi przez premiera zamieszkami. Od października ubiegłego roku wokół budynku parlamentu budapeszteńskiego władze zwiększyły środki bezpieczeństwa z uwagi na liczne groźby skrajnej węgierskiej prawicy zapowiadające ataki zbrojne. Wracając do samego incydentu, poinformujmy też, że nieznani sprawcy ostrzelali budynek między 6 a 13 piętrem. Policja obiecała nagrodę w wysokości 20 tysięcy euro, czyli 5 milionów forintów za udzielenie jakichkolwiek informacji, które pozwoliłyby na aresztowanie sprawców czynu.
W Brukseli opublikowano raport, z którego wynika, że rząd belgijski aktywnie kolaborował w czasie II wojny światowej z hitlerowskim okupantem, pomagając mu w deportacji Żydów. Raport przygotowywano przez 4 lata, dokument składa się z ponad 1000 stron. Na początku wojny w Belgii mieszkało 56 tysięcy Żydów, 25 tysięcy wywieziono do obozu zagłady w Auschwitz. Tylko 1200 z tej grupy przeżyło. Autorzy raportu przypominają, że po 1945 roku nie wysunięto oskarżeń o kolaborację wobec żadnej osoby i uznano, że państwo belgijskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W 2005 roku premier Guy Verhofstadt przyznał, że Belgia jednak ponosi odpowiedzialność za deportację Żydów. Władze niemieckie wysunęły oskarżenia pod adresem 37-letniego Irakijczyka, zarzucając mu udzielanie finansowej pomocy nielegalnej grupie irackiej Ansar al-Islam. Miałby on przesłać do Iraku około 22 tysięcy euro. Oskarżony otrzymywał bliskie kontakty z jednym z trzech Irakijczyków, przeciwko którym teraz toczy się w Niemczech proces o udział w planowaniu zamachu na premiera Iraku w czasie jego wizyty w Berlinie. We Florencji zostanie wkrótce wystawiony obraz Paula Cézanna. Dzieło zniknęło z pola widzenia ponad 60 lat temu. Dopiero trud jednego z historyków włoskich pozwolił na znalezienie dzieła w prywatnych zbiorach. I jeszcze jedna informacja z ostatniej chwili. Mówiliśmy tutaj o wizycie prezydenta Rosji Władimira Putina na Bliskim Wschodzie. W Jordanii Putin oskarżył Biały Dom o to, że używa Rosji jako tego bicza i twierdzi, że Rosja stanowi zagrożenie. A wszystko to po to, żeby Biały Dom mógł przekonać Kongres Stanów Zjednoczonych do wojskowych operacji w Iraku i w Afganistanie oraz do budowy tarczy antyrakietowej w Europie. I to były wiadomości RFI z Paryża. Teraz pora na przegląd prasy francuskiej.
Dawniej ważne było tylko, czy program ładnie wygląda. Dzisiaj wyborcy zrobili się tacy podejrzliwi, że liczą kandydatom każdy grosz. Ile kosztuje program? To pytanie dominujące w dzisiejszej prasie po niedzielnych wystąpieniach obu głównych kandydatów. Nie trudno zgadnąć, że ocena zależy od sympatii politycznych poszczególnych organów. Le Figaro przyznaje, że oba programy kosztują mniej więcej tyle samo. Podkreśla jednak, że wiele propozycji Ségolène Royal nie zostało przeliczonych. Socjaliści na to, że tylko ich kandydatka mówiła o strasznym zadłużeniu państwa. Cytowany przez dziennik Ekonomista podkreśla, iż to jeszcze nie wystarczy, skoro cała reszta stanowiła listę wydatków. Ponadto Le Figaro zauważa, że w obu programach przewidziano tylko minima, które mogą zostać błyskawicznie przekroczone, oraz że oba zawierają postulaty mgliste, oparte na niepewnych prognozach. Lewicowa Libération, a dokładnie jej nowy dyrektor Laurent Geoffrin, nie ma takich skrupułów. Już w tytule komentarza zawiera się wyrok, gdy autor przeciwstawia sobie Neuilly, zamożne przedmieście Paryża, gdzie działa Sarkozy, prowincjonalnemu Poitiers, gdzie pracuje Ségolène Royal. Geoffrin kategorycznie odrzuca tezę o tym, że program pani Royal nie ma pokrycia i podkreśla, że ze wszystkich propozycji Sarkozy'ego wynika, iż chce on ułatwić życie bogatym. Tylko wydatki publiczne mogą zredukować nierówności, tylko interwencja państwa może ucywilizować dżunglę nowoczesnego kapitalizmu. Wszystko to kosztuje, ale przynosi nieco więcej człowieczeństwa, solidarności i sprawiedliwości, pisze dyrektor Libération, po czym dodaje, bez kolektywizmu nie ma indywidualnego dobrobytu. Ciekawe jednak, że Geoffrin zauważył, iż Sarkozy wygłasza dobre przemówienia, a pani Royal niedobre. Mimo to uważa on, że właśnie ów kolektywizm może jej przynieść zwycięstwo. W sumie zaś spór toczy się jak zawsze wokół tych samych zasad. Prawica mówi, że najpierw trzeba zarobić, a potem wydawać. Lewica, że najpierw trzeba wydać, a potem się zobaczy. Uznajemy za nienormalne publiczne kamienowanie kobiet, palenie ich żywcem, oblewanie ich kwasem, rzezanie, ogłasza małe miasteczko Hérouville w pięknej prowincji Quebec. W miasteczku mieszka wszystkiego 1300 ludzi i tylko jedna rodzina imigrantów. Niemniej apel wywołał skandal w prowincji, która celuje w gościnności. Stawiamy na wzajemne ustępstwa, kompromis, jesteśmy otwarci na różnice, uprawiamy tolerancję i poszanowanie dla innych, głosi przewodnik Ministerstwa Imigracji i Społeczności Kulturowych. Ustępstwa owe, pisze Le Figaro, są nietykalne od dziesięcioleci. Dzisiaj jednak Quebec nie potrafi zdefiniować swych wartości w obliczu imigracji. Ostatnimi miesiącami mnożą się starcia między rodowitymi mieszkańcami i przybyszami, często na tle religijnym. Dwóch żydowskich radnych miejskich w Montrealu wystąpiło przełożenie posiedzenia rady z powodu szabatu. Muzułmańskie dzieci w niektórych szkołach zwolniono z lekcji muzyki, rzekomo sprzecznych z Koranem. Małym sikom pozwolono na noszenie w szkole rytualnych sztylecików. W niektórych szkolnych stołówkach nie podaje się wieprzowiny. André Drouin, radny z Hérouville, usłyszał dopiero w październiku o zagwarantowanych prawnie rozsądnych ustępstwach wobec żądań obywateli, szczególnie w kwestiach religijnych. W jego miasteczku nie ma mowy o budowie drugiego basenu, żeby zgodnie z wymaganiami muzułmanów chłopcy i dziewczęta kąpali się osobno. Za przykładem Hérouville idą już inne wsie i miasteczka Quebecu, chcąc się wyposażyć w normy życiowe i żądając od władz prowincji reformy ustawodawczej. Kanadyjski Kongres Islamski zamierza zaskarżyć Radę Miejską Hérouville do sądu, jeżeli ta nie wycofa swoich przepisów. Kwestia rozsądnych ustępstw, podkreśla Le Figaro, może stać się jednym z naczelnych tematów nadchodzącej kampanii wyborczej. Premier Jean Charest zapewnia, że to odizolowany przypadek. Ale po chwili wyznaje, że dyskusja w tej sprawie posunęła się za daleko. Tymczasem miejscowa partia populistyczna już się zorientowała, jakie może z niej wyciągnąć korzyści. Le Monde zauważa w komentarzu redakcyjnym, że walka z rozpowszechnianiem broni jądrowej to jeden z najważniejszych problemów najbliższych dziesięcioleci. Dziennik przypomina, że dbałe o swe przywileje i bezpieczeństwo mocarstwa nuklearne sporządziły w latach 60. traktat o nierozpowszechnianiu. Nie zapobiegło to narodzinom nowych potęg nuklearnych Indii, Pakistanu, Izraela, choć Brazylia i Afryka Południowa wstrzymały swe programy. Wielka Piątka już od lat próbuje przywieść do rozsądku Iran i Koreę Północną, wymachując ze zmiennym sukcesem na zmianę kijem i marchewką. Phenian zgodził się właśnie na ustępstwa w zamian za gwarancję w kwestii bezpieczeństwa i dostawy energii. Naciski dyplomatyczne i sankcje pohamowały ambicje ostatniego reżimu stalinowskiego na świecie, pisze Le Monde. Z Teheranem trwa próba sił. Reżim mułłów odmawia rezygnacji ze wzbogacania uranu. Europa negocjowała przez 4 lata i niczego nie uzyskała, jak to przyznał jej przedstawiciel dyplomatyczny Javier Solana. Czy pod naciskiem amerykańskim Unia zgodzi się zaostrzyć sankcje gospodarcze i finansowe, ryzykując zerwanie wspólnego frontu z Rosją? Nie będzie miała innego wyjścia, jeżeli chce uniknąć zarazem nuklearnego Iranu i amerykańskich bombardowań, które mogą pogłębić iracki chaos. Waszyngton twierdzi, że opowiada się za rozwiązaniem dyplomatycznym, ale trzyma pod ręką opcję wojskową. Precedens północno-koreański przynosi dwuznaczne nauki, pisze Le Monde. Phenian posłużył się swoim programem nuklearnym oraz próbą jądrową jako środkiem nacisku, by uzyskać wymarzone uznanie międzynarodowe. Iran również pragnie uznania swej roli w regionie, czego jednak Amerykanie nie są skłonni mu przyznać. Czy trzeba poczekać, aż ogłosi się potęgą jądrową, by zacząć wielki przetarg? Napięcie spada na Półwyspie Koreańskim. Licytacja idzie jednak niebezpiecznie w górę na Bliskim Wschodzie, pisze Le Monde w komentarzu redakcyjnym. I niezwłocznie potwierdza to wewnątrz numeru informacją o podróży Władimira Putina do Arabii Saudyjskiej, gdzie został on przyjęty z otwartymi ramionami. Le Monde podaje, że Putin zaproponował Riyadowi rosyjską współpracę w dziedzinie energii jądrowej. Arabia Saudyjska, podobnie jak inne monarchie naftowe, postanowiła niedawno wyposażyć się w cywilny program nuklearny. Czytamy w Le Monde.
O najciekawszych tematach prasy francuskiej mówił Piotr Kamiński, który przejrzał dzisiejsze gazety od deski do deski. Słuchają Państwo Paryża RFI. A teraz wydarzenia europejskie. Przed mikrofonem Piotr Rosuchowicz.
W Strasburgu odbyło się uroczyste posiedzenie Parlamentu Europejskiego w związku z inauguracją pracy przez nowego przewodniczącego tego ciała, niemieckiego konserwatystę Hansa Gerta Pöteringa. Przybyła na tę uroczystość do stolicy Alzacji szefowa rządu niemieckiego, kanclerz Angela Merkel, i powiedziała ona w swym wystąpieniu, że konstytucja europejska jest podstawową wartością, jaką należy hołubić przed wyborami do Parlamentu Europejskiego za 2 lata. Prezydencja niemiecka zrobi wszystko, aby każdy obywatel Europy dokładnie wiedział, za jaką konstytucją ma głosować, powiedziała z trybuny w Strasburgu Angela Merkel, która, jak wiadomo, przewodniczy pracom Unii Europejskiej do końca czerwca tego roku. Zaapelowała ona także do wszystkich eurodeputowanych, aby wyjaśniali oni obywatelom swych krajów, dlaczego utworzenie wspólnej Europy jest tak ważne dla każdego obywatela z osobna i dlaczego w świecie, w którym coraz bardziej widoczna jest mondializacja, rywalizacja i konkurencyjność są tak trudne do zniesienia. Berlin zapowiada, że podczas szczytu europejskiego w czerwcu przedstawi plan wyjścia z kryzysu instytucji europejskich, które doń zostały wprowadzone przez francuskie i holenderskie weto dotyczące przyjęcia europejskiej konstytucji. Poparcie dla starań pani Merkel potwierdził też obecny w Strasburgu przewodniczący Komisji Europejskiej José Durão Barroso, oświadczając, że ogólnoeuropejskie poparcie dla konstytucji będzie można osiągnąć jedynie wtedy, gdy poparta ona zostanie bez wyjątku przez wszystkie 27 krajów członkowskich Unii. Na temat tekstu konstytucji powoli zaczynają się wypowiadać i francuscy politycy. Kandydat na prezydenta z ramienia UDF, partii centroprawicowej, François Bayrou, nie wykluczając konieczności opracowania zupełnie nowego tekstu traktatu europejskiego, twierdzi, że musi to być, cytuję, tekst zwięzły, prosty i zrozumiały dla każdego, koniec cytatu. Traktat ten, twierdzi nie bez racji Bayrou, z uwagi na odrzucenie go już przez Francję i Holandię, i tak nie może już być przyjęty w obecnej formie. Bayrou sprzeciwił się tym samym propozycjom innego kandydata prawicy, Nicolasa Sarkozy'ego, który proponuje przyjęcie tekstu obecnego przez parlament francuski, pomimo odrzucenia go przez naród w maju roku 2005. Przewodniczący IDF uważa, że wspólnota europejska musi i może rozwijać się głównie w następujących dziedzinach. W dziedzinie gospodarczej, dyplomatycznej, wspólnej obrony, klimatu i bioróżnorodności, energii, imigracji i współrozwoju oraz badań naukowych. Podobne postulaty wysunął chłopski kandydat do urzędu prezydenta Francji, José Bové. Uważa, że należy opracować zupełnie nowy tekst traktatu europejskiego. Jego zdaniem tekst ten nie mógłby jednak powstać przed, lecz jedynie po nowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dopiero wtedy ciało to wyłoniłoby ze swego składu specjalną konstytuantę, w skład której wchodziliby przedstawiciele wszystkich 27 krajów członkowskich. Rozjechaliby się potem oni do swych krajów, powrócili do Strasburga na dyskusję i dopiero potem opracowali wspólny tekst, który mógłby zostać przyjęty przez wszystkich Europejczyków. Bové twierdzi, że sposób, w jaki traktat ten miałby być przyjęty, to sprawa zupełnie drugorzędna.
Tu Paryż, RFI. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Galerie drewniane w Palais Royal piętrzyły się od roku 1792 do roku 1829 na niewielkiej przestrzeni, którą od początku lat 30. XIX wieku wyznacza podwójna kolumnada Galerii Orleańskiej architekta Fontaine'a. Galerie drewniane piętrzyły się w poprzek kolumnat Palais Royal, zamykając dostęp do ogrodu od strony Louvru. Balzac opisał w Straconych złudzeniach owe baraki tak, jak Prus Rudery Powiśla. Magicznie. Jules Janin, dziennikarz Rzutki i Sprawie Polskiej przez pewien czas oddany, poruszony balzakowym opisem, dał świadectwo lektury powieści w Revue de Paris. Wiadomo, że pan Balzac celuje w tego rodzaju przyziemnych opisach z butwiałego drewna, stojącej wody, bielizny wypranej w saganach ze śladów występku i rozwieszanej na murze. Nic mu nie umknie, dojrzy każdą fałdkę, każdą kleistą wydzielinę w tym trendowatym świecie. Wielką siłę pisarz mieć musi, by osiągnąć tak wiele, a jednak wypada się zastanowić, jakie przyjemności znaleźć mogą czytelnicy pana Balzaca w szczegółach tak okropnych. Balzac wiedział, co robi, jaki pożytek płynie z odmalowania bazaru nikczemności. Wiedział, dlaczego maluje, bo przez 36 lat drewniane galerie w Palais Royal odgrywały tak wielką rolę w życiu paryskim, że niewielu jest mężczyzn 40-letnich, którym ten niewiarygodny opis sporządzony dla ludzi młodych nadal nie sprawiałby przyjemności, tak pisał Balzac. W miejscu nowej, zimnej galerii orleańskiej, przypominającej cieplarnię bez kwiecia, zachodziły na siebie baraki, a raczej budy zbite z desek, źle zadaszone i ciasne. Światło dnia przedostawało się do nich z trudnością przez półokrągłe, podzielone listewkami okna pokryte gęstą warstwą mazi. Budy stały w trzech rzędach, otwierając dwa pasaże. Wydobywał się z nich niebywały smród, a ludzkie i zwierzęce odchody zastygały w skorupę. Dwie uliczki, rudery, zapadnięte niemal niżej bruku z dachami porosłym mchem, w tył powychylane ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem, szafy bez drzwi, krzesła na trzech nogach, kanapy z wytartym siedzeniem, zegary o jednej wskazówce z porozbijanymi cyferblatami. Tu się grało w tryk-traka, w wista, w kości, w birbisso, w galerii drewnianej, w spelunach pod kolumnadą zamykającą ogród z trzech stron. Szulernia pod numerem 9 zapraszała do stolików na kości, na oko, na płonący poncz. Szulernia pod numerem 113 dysponowała 8 salami z ruletą. W niej Blücher, zwycięzca spod Waterloo, przegrał 6 milionów i zastawił cały majątek. Gdy wszystko przegrał, wymusił na Banku Francji pożyczkę w wysokości 100 tysięcy franków jako kapitał do gry. Dzięki okupantom Świętego Przymierza Paryż zarobił więcej, niż musiał zapłacić z tytułu odszkodowań wojennych. Pod szulerniami kręcili się lichwiarze, wieczorami panienki. Pół boberki przechadzały się po drewnianej galerii i po ogrodowych alejkach. Boberki promenowały pod kamienną kolumnadą. Nad boberki plasowały się na tarasie Petit Caveau, której Diderot zwykł codziennie jadać lody. Prostytucja gra. Tytuł jednej z części paryskich pasaży Benjamina. Wśród cytatów czyhających na czytelnika jak zbójcy przy drodze, by ograbić go z przyzwyczajeń i spoglądów, fragment Berzenbergera, Niemca. Kobiety upadłe pierwszej klasy mieszkają głównie na drugim piętrze, na trzecim na Paradyzie i w mansardach żyją te pośredniejszej rangi. Ich fach zmusza je do rezydowania w centrum miasta, w Palais Royal, w Przecznicach i okolicach. W Palais Royal jest ich od 600 do 800, ale nieporównywanie większa ich liczba wieczorem przechadza się tam, gdyż jest to punkt spotkań większości próżniaków. Na ulicy Saint-Honoré i w uliczkach przyległych wieczorem wystają one szeregami tak gęstymi, jak za dnia dorożki w Palais Royal. Jednakże ich liczba szybko spada w miarę jak oddalamy się od Palais Royal. Liczbę femmes perdues, czyli kobiet upadłych, autor określił na jakieś 10 tysięcy. W jednym ze spisów policyjnych sprzed rewolucji figurowała liczba 28 tysięcy. Huizinga w jesieni średniowiecza, fragment wyłowiony przez Benjamina, pisał: cmentarz niewiniątek jako miejsce przechadzek. Miejsce to było zatem XV-wiecznych Paryżan czymś tak jak posępny Palais Royal w roku 1789. Pośród nieustannych pogrzebów i ekshumacji odbywała się tam nieustanna promenada, podczas której spotykali się wszyscy. Obok kostnic znajdowały się kramy, a pod arkadami gromadziły się kobiety lekkich obyczajów. Kawiarnie, restauracje i spalunki w Palais Royal rozkwitały od roku 1815 do północy 31 grudnia 1836 roku. Oficerowie pruscy, angielscy, rosyjscy przegrywali tu fortuny, nabawiali się wstydliwych chorób, uczyli się francuskiego oraz wyrafinowanych figur erotycznych od aktorek z varieté. Świeciły trzewiki dandysów, bielały jedwabne suknie. Ludwik Filip zakazał od 1837 roku hazardu w Paryżu. Palais Royal opustoszał, towarzystwo przyniosło się kilkaset metrów na północ, na bulwary. Ogród i arkady zapadły w sen, z którego nie przebudziły się do dzisiaj. Sen o dostępnym natychmiast szczęściu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Mieszkując w sieci. Anna Bernhardt.
Internet stał się niezbędnym narzędziem w nadchodzących wyborach prezydenckich i to zarówno jako miejsce propagowania własnych idei politycznych, jak i oczerniania kontrkandydatów. O tym już wszyscy wiedzą. Jest jednak bardzo trudno ocenić, w jakim zakresie ten środek komunikacyjny wpływa na decyzje obywateli i ich wybory. Według opublikowanych ostatnio sondaży 24% wyborców przyznaje, że na ich decyzje wpływają informacje rozprowadzane w sieci pod różnymi postaciami, w witrynach, blogach, e-mailach i podcastingach. Natomiast 71% ankietowanych twierdzi, że te środki nie zmieniają w żaden sposób ich sympatii politycznych. Eksperci od badania opinii publicznej z Instytutu IFOP uważają, że internet jest opiniotwórczy, na razie jednak nie w stopniu decydującym. Chociażby dlatego, że ponad połowa uprawnionych do głosowania nie posiada stałego dostępu do sieci, a ci, którzy są częstymi użytkownikami internetu, niekoniecznie szukają w nim informacji politycznych. Pierwszym źródłem takiej informacji pozostaje wciąż telewizja. Dla 58% ankietowanych, podczas gdy internet zaledwie dla 5%, 10% w grupie wiekowej między 18 a 34 rokiem życia. Internet nie ma opinii poważnego źródła informacji. Wiele osób uważa, że nie bardzo można na nim polegać i zaledwie 15-20% wyborców francuskich, co stanowi 30-35% użytkowników sieci, zamierza śledzić wybory w sieci. Dotarcie i wyselekcjonowanie istotnej i poważnej informacji wymaga pewnej swady w poruszaniu się po przestrzeni wirtualnej oraz wiedzy ogólnej. Dlatego też sondaże wskazują, że informacji politycznych w internecie poszukuje przede wszystkim młodsza generacja oraz osoby o wykształceniu ponadpodstawowym. Z początkiem stycznia bieżącego roku najstarsza z nadal wydawanych gazet na świecie, założona w 1645 roku przez szwedzką królową Krystynę, Poczta i Wieści Lokalne przestała ukazywać się drukiem i stała się publikacją wyłącznie internetową. Gazeta powstała, aby królowa mogła informować swych poddanych o sprawach wagi państwowej. Dostarczona była przez specjalnych kurierów oraz rozmieszczana na tablicach informacyjnych w całym królestwie. Dzisiaj gazeta wychodzi w nakładzie 1000 egzemplarzy i zamieszcza ogłoszenia prawne korporacji, sądów i agencji rządowych, a tych ogłoszeń ukazuje się około 1500 dziennie. Właścicielem gazety do niedawna była Akademia Szwedzka, przyznająca coroczne nagrody Nobla, która ostatnio sprzedała jednak gazetę agencji rządowej. Chociaż w swym wydaniu papierowym nie była to bardzo popularna publikacja wielonakładowa, dotychczasowy długoletni redaktor naczelny pisma określił zaniechanie druku i przejście na wydanie jedynie online jako kulturową tragedię. Nie wiadomo, czy wirtualna wersja gazety stanie się sukcesem wydawniczym, ale według nowych właścicieli była koniecznością ekonomiczną i może zapewnić przetrwanie wiekowej tradycji. W każdym razie w rankingu najstarszych gazet będących wciąż w obiegu, publikowanym przez World Association of Newspaper z siedzibą w Paryżu, Post of Inkricket Tingarden, to szwedzka nazwa tej gazety, pozostaje ciągle numerem jeden. Gazeta online pozostaje wciąż gazetą, oznajmił rzecznik prasowy tej instytucji. Ponad połowa, 55% francuskich internautów praktykuje ściąganie plików z internetu. Zjawisko to dotyczy wszystkich grup wiekowych, chociaż młodzież zajmuje się tym bardziej systematycznie. Takie wnioski wyciągnięto po przeprowadzeniu badań wśród 4000 internautów we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. A badania miały na celu wypracowanie modelu ekonomicznego mającego być alternatywą dla nielegalnej wymiany peer-to-peer w zakresie wideo, muzyki, oprogramowania oraz gier wideo. W dziedzinie muzyki rozwiązanie, zdaniem ekspertów pilotujących projekt, ma przynieść rozwój oferty płatnych abonamentów umożliwiających ściąganie plików bez ograniczeń. We Francji pliki wymieniane legalnie stanowią zaledwie 15%, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 20%, a w Stanach Zjednoczonych 25%. Spośród tych trzech krajów we Francji internauci wydają również najmniej pieniędzy na legalny zakup plików. Średnio 3,8 euro miesięcznie, Amerykanie 5,2 euro, a Brytyjczycy 7,3 euro. Według przeprowadzonych badań w rozwoju legalnego ściągania plików muzycznych przeszkodą jest ich stosunkowo wysoka cena, niedostatecznie wyczerpująca oferta katalogowa oraz niemożliwość wysłuchania lub obejrzenia kawałka utworu lub filmu przed pobraniem całości.
Paryż, RFI. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Jutro walentynki, dzisiaj więc jazz będzie trochę nietypowy, bo to ostatni moment, żeby znaleźć coś, czym można by oczarować swego ukochanego lub swą ukochaną. Mam dla Państwa kilka propozycji, bo nie ma lepszego sposobu wyznawania miłości niż z pomocą muzyki. Na dobry początek bardzo piękna piosenka wykonywana przez piosenkarza o głosie, na dźwięk którego kobiety mdlały. A może i dzisiaj jeszcze to się zdarzy. Nagranie pochodzi z płyty Duety, gdzie Frankowi Sinatrze towarzyszyło kilka sław piosenkarskich. W utworze, który za chwilę Państwo usłyszycie, rolę tę wziął na swe barki Bono, wokalista grupy U2. A utwór nosi tytuł I've Got You Under My Skin i nawet zaśpiewany przez samego Franka był boski. A co dopiero w duecie z Bono.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart. You're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when maybe I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
The thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. And I love you under my skin.
I've got you under my skin. Frank Sinatra i Bono. My Funny Valentine zostało zagrane przez niezliczoną liczbę muzyków. Nieco mniej, ale też niemało mamy wersji wokalnych. Jedną z najładniejszych, mglistą i melancholijną jest niewątpliwie bakerowska. Chet Baker i My Funny Valentine.
My Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographed. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Mm-hmm.
Chet Baker i My Funny Valentine. Na zakończenie proponuję Państwu jeden z najpiękniejszych utworów miłosnych. My One and Only Love. Ma on jak wszystkie standardy, mnóstwo wersji, a ja dzisiaj proponuję Państwu wykonanie Sonny Rollinsa i życzę Państwu przy okazji mnóstwo pełnych miłości liścików w dniu jutrzejszym.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Jacques Roumain i jego powieść Gouverneur de la Rosée. Fragment, który za chwilę usłyszymy, to rozmowa Manuela z jego ukochaną Anne-Lise, którą nazywa Anną. W wiosce Font Rouge powysychały źródła, więc Manuel postanowił doprowadzić tu wodę długim kanałem irygacyjnym. Anne-Lise chłonie jego słowa, budzące nadzieję.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur? C'est la fatalité, que veux-tu?
Non. Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité, que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Je dirais merci pour la consolation.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Je dirais... Merci pour la bénédiction.
Est-ce que tu vois les grappes du petit mil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis?
Oui, je vois.
Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes?
Oui.
Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs?
Oui, oui.
Tu vois la richesse?
Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna?
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes.
Ou bien l'arrosage, n'est-ce pas?
Mais la source Fanchon est à sec, et la source Laurier aussi.
Suppose, Anna. Suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
Czy dobrze zrozumieliście usłyszany dialog?
Où se trouvent Manuel et Anaïs?
Gdzie znajdują się Manuel i Anaïs?
Dans la campagne.
De quel malheur parle Anaïs?
O jakim nieszczęściu mówi Anaïs?
Du manque d'eau.
Est-ce que Manuel pense que les malheurs sont dus à la fatalité?
Czy Manuel zgadza się z opinią, że nieszczęścia są zrządzeniem losu?
Non, il pense qu'il faut lutter contre l'adversité.
Que désire faire Manuel?
Co Manuel chce zrobić?
Faire pousser de l'herbe et des fruits.
Que faut-il pour faire pousser de la végétation?
Co jest potrzebne, aby rośliny wyrosły?
De l'eau.
D'où vient l'eau?
Skąd bierze się woda?
Des pluies ou de l'arrosage?
Que peut faire Manuel?
Co Manuel może zrobić?
Découvrir l'eau et l'amener dans la plaine.
Język Jacques Roumain jest niezwykle poetyczny. Manuel jest niemal minstrelem, kiedy mówi.
Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras.
Être ébranché de ses bras znaczy ne plus avoir de bras. Być pozbawionym ramion. Zasadniczo terminu ébranché używa się w odniesieniu do drzew, którym obcięto branche, gałęzie, by dodać im wigoru. O trawie, która odzyskałaby zieloną barwę, gdyby ją podlano, Manuel mówi.
Si l'herbe se peinturait à neuf.
Takie poetyczne sformułowania należą do obrazowego języka kreolskiego. Anaïs daje nam inny jeszcze przykład.
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes. Une petite farinade.
Oznacza tu drobny deszczyk przyrównany do posypywania mąką. Manuel wspomina również o roślinności i geograficznych realiach swego kraju. Wymienia na przykład l'herbe de Guinée, trawę, która właśnie tam rośnie.
Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue.
La savane, czyli sawanna, o której mówi, to bezdrzewna, porośnięta trawami równina, na której żyją rozmaite zwierzęta. Wybujałe trawy porównuje też do wyzbranej rzeki, une rivière en crue. Natomiast Anaïs mówi o wyschniętych źródłach i rozpaczliwej sytuacji wsi.
Mais la source Fanchon est à sec et la source Laurier aussi.
Jest to, jak widzimy, kluczowy problem powieści. Życie człowieka zależne jest od wody lub jej braku, powodującego suszę. Analizując fragmenty dialogu, dowiemy się teraz, jak przekładać na słowa obrazy stworzone w wyobraźni i jak wywoływać entuzjazm. Anaïs, dziewczyna zakochana, całym sercem pragnie uwierzyć Manuelowi, który jest poetą i zarazem człowiekiem czynu. Manuel budzi w Anaïs nadzieję. Roztacza przed nią wizję innego krajobrazu, wypełnionego bujną roślinnością. W tym celu buduje hipotezy.
Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si, dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Zaś Anaïs odpowiada.
Je dirais merci pour la consolation.
Manuel pyta dalej.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Na to Anaïs.
Je dirais merci pour la bénédiction.
Anaïs odpowiada na pytania Manuela, który pragnie poznać jej zdania i jednocześnie zachwycić ją obrazem okolicy odmienionej dzięki wodzie. W języku francuskim tryb przypuszczający umożliwia formułowanie projektów, wyobrażeń przyszłości. Jeśli warunki są możliwe do spełnienia, używamy tego trybu w czasie teraźniejszym.
Que dirais-tu si la plaine se peinturait à neuf?
Manuel próbuje ukazać równinę w nowych kolorach.
Que ferais-tu si je décidais de devenir une star?
Mogłaby zapytać ojca młoda dziewczyna. Jest to zdanie hipotetyczne, wyrażające zamysł możliwy do zrealizowania w przyszłości, natomiast nierealny w teraźniejszości. Dziewczyna jeszcze się waha, może zostanie aktorką, choć jeszcze nie teraz. Powróćmy do naszego tekstu i przyjrzyjmy się, w jaki sposób wyrażona jest hipoteza. Jak słyszeliśmy, Manuel ewokuje sytuacje jeszcze niezaistniałe. Mówi:
C'est pourtant ce qui serait, s'il y avait quoi, Anna?
La pluie.
Odpowiada Anna. Hipotezę można też wyrazić za pomocą konstrukcji, na którą składa się si, jeżeli i czas przeszły niedokonany w trybie orzekającym.
Si le maïs poussait dans la fraîcheur,
marzy głośno Manuel.
Qu'est-ce que tu dirais?
Inaczej można by powiedzieć.
Ça te plairait?
Ale o postawie Manuela świadczy przede wszystkim jego ostatnia hipoteza, którą formułuje w czasie teraźniejszym, dowodząc tym wiary w swoją siłę i spełnienie pragnień.
Suppose, Anna. Suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
Powtórzeniami manifestuje swoje uniesienie. Jego projekt przewiduje dwa etapy: znalezienie wody i doprowadzenie jej na równinę. Manuel szybko przechodzi od wyrażania hipotez do opisu sytuacji w czasie teraźniejszym. Jego wizja jest bardzo dokładna i zawiera elementy idyllicznego pejzażu, który zamierza odtworzyć i ożywić.
Les grappes du petit mil. Les épis, les merles pillards, les régimes, les bananiers, les vivres, les fruits mûrs.
Wyobraźnia Manuela, podsycana jego pragnieniami, kreuje obraz świata obfitości, w którym rosną nareszcie zboża, bananowce rodzą pęki bananów, chmary kosów obsiadają i objadają uginające się od owoców drzewa. Wieś wysuszona, jałowa, przeistacza się w żyzną i bogatą krainę. Jacques Roumain potrafi przekazać nam emocje związane z konkretnym krajem i konkretną epoką. Ukazuje okrutny świat, w którym jest jednak miejsce i na marzenia, i na działanie. Przekonaliśmy się dzisiaj, że można opisywać różne sytuacje mające nastąpić w przyszłości, posługując się czasownikami w czasie przyszłym lub w trybie przypuszczającym. Zrozumieliście również, że obrazowy język przyczynia się do osiągnięcia poetyckiego stylu.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Et nous irons des cerises plein les poches. Et nous irons à l'envers, à l'endroit où l'on dévale, où l'on cavale. Et nous irons des cerises plein les poches. L'aube nous trace une route des. La pluie nous lave et le soleil nous sèche. Et du chemin se lèvent nos chansons. L'aube nous trace une route d'étincelles.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.